Co za historia w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Szuleciński, witam Państwa. Dziś przy ładnej pogodzie chciałbym Państwa co prawda jedynie wirtualnie zaprosić do twierdzy Wisłoujście, do jednego z najciekawszych i najpiękniejszych miejsc pewnie w Gdańsku. No, miejsca, które jak w soczewce pokazuje historię zarówno Gdańska, jak i trochę Polski. Myślę, że też jest takim miejscem, którym możemy zobaczyć coś, co jest pewnego rodzaju zjawiskiem przyrodniczym, dlatego że sama nazwa twierdzy Wisłoujście sugerowałaby, że znajdowałoby się ono w miejscu, w którym Wisła wpada do morza, a dzisiaj tak nie jest. No ale to wszystko wątki, które spróbujemy dzisiaj poruszyć. Maciej Flis z Muzeum Gdańska, kierownik oddziału Muzeum Gdańska w twierdzy Wisłoujście, jest, mam nadzieję, naszym gościem. No niestety, jak ostatnio to często bywa, przez Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, witam pana redaktora.
Słyszałem, że jest pan na świeżym powietrzu i rozumiem, że widzi pan twierdzę Wisłoujście.
Zgadza się, w tej chwili przebywam na dziedzińcu. Akurat pogoda nam sprzyja, żeby prowadzić rozmowę z tego miejsca. Jest faktycznie piękna pogoda, widać, przyroda budzi się do życia, ptaki tutaj śpiewają, nie wiem, czy Państwo słyszą.
Słyszymy, że śpiewają.
Przepiękna atmosfera teraz do spacerów.
No dobrze, no to w takim razie trochę porozmawiajmy o tej twierdzy, dlatego że ona pokazuje nam no, co najmniej kilka historii, które warto pewnie opowiedzieć. Choć co ciekawe, wiemy też o tym, że istniała w tym miejscu fortyfikacja jeszcze w czasach krzyżackich, czyli w czasach panowania krzyżackiego nad Gdańskiem, no ale po której chyba nic nie zostało zachowane. Tym bardziej, że miała ona nieszczęście spotkać tak zwane sierotki, czyli husytów, którzy z podłuszczenia króla Władysława Jagieły przybyły na Pomorze Gdańskie.
Zgadza się. Jeżeli mówimy o tych najwcześniejszych etapach istnienia twierdzy Wisłoujście, to jest ona ściśle związana z przede wszystkim z pojawieniem się samego Gdańska oraz portu gdańskiego, bo dzisiejsza Wisła obok twierdzy to jest martwa Wisła, wiemy o tym oczywiście. Jednak do XIX wieku to było jedno z dwóch głównych ujść Wisły obok Nogatu i główne wejście zarazem do portu gdańskiego. Więc taką placówkę, która miała pełnić tą najstarszą rolę w twierdzy Wisłoujście, jaką była latarnia, to możemy się spodziewać już tak naprawdę od początku XV wieku, gdzie wymieniona jest właśnie w kronikach jeszcze okresu krzyżackiego miasta Gdańska. Kaspar Weinreich z Danziger Kronik wymienia właśnie tutaj mistrza ujścia Wisły, urzędnika krzyżackiego, który miał sprawować kontrolę nad tym punktem. I faktycznie no, niedługo potem nastąpiła katastrofa w postaci wycieczki husytów tutaj w kierunku Pomorza. Zresztą dość sławnej, bo ponoć mieli nawet po spaleniu naszej strażnicy pobierać tutaj z wód Bałtyku wody morskiej na pamiątkę.
No, z tego co pamiętam, to też przypisuje się to miejsce w rejonie dzisiejszego Jelitkowa, ale tak jak rozumiem, każde miejsce chce powiedzieć, tu husyci pili słoną wodę. Ale to jakby trochę inna historia, choć no, przypomina ona w ogóle tę historię trochę wymyśloną na temat tego, jak to husyci próbowali stworzyć imperium od morza do morza. No ale to jeden z wątków, ale warto powiedzieć, że tak naprawdę historia tego współczesnego Wisłoujścia z pewnym elementem, który jest bardzo ważny i charakterystyczny, czyli z tą wieżą obronną, która też była latarnią morską, ale też warto pewnie za chwilę będzie o tym parę słów powiedzieć. To jest już czas tak naprawdę ten czas, kiedy Rzeczpospolita sprawuje nad Gdańskiem pieczę czy też kontrolę, czyli czasy po wojnie trzynastoletniej.
Tak. Obecnie istniejący najstarszy obiekt twierdzy Wisłoujście to jest oczywiście latarnia, budowana w 1482 roku, czyli już w okresie, w którym Gdańsk wraz z ówczesnym województwem tutaj Prus Królewskich znajduje się w szeregu województw Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I faktycznie w tym okresie twierdza przechodzi swój, powiedzielibyśmy, burzliwy rozwój, bo oczywiście wokół tego rozwoju było kilka obrężeń, o czym sobie z pewnością opowiemy. Jednak te najpiękniejsze czasy dla niej, największej świetności przypadają właśnie na okres między XVI wiekiem a XIX.
gdy patrzymy na ten obrazek dzisiejszy, no to on paradoksalnie znacznie bardziej przypomina, jeśli chodzi o tę właśnie najstarszą budowlę, jak rozumiem, te czasy pierwotne, bo potem powstał taki charakterystyczny widok z zupełnie innym zwieńczeniem tej latarni i to jest jakby pewnego rodzaju historia, którą zapamiętali kronikarze oraz ci wszyscy ilustratorzy, którzy ten wizerunek Wisłoujścia umieszczali zarówno w różnego rodzaju periodykach, jak i na mapach, bo to też charakterystyczna rzecz, która pozostawiła pamiątkę, jeśli chodzi o kształt Wisłoujścia.
Tak. Wieża Wisłoujścia z charakterystycznym hełmem często pojawiała się na mapach jako znak nawigacyjny dla szyprów, dla kapitanów statków, które zmierzały do Gdańska. I ta wieża oczywiście miała kilka tych hełmów, które tutaj bym musiał dokładnie określić ich wygląd, będzie to dość trudne.
No ja myślę, że sobie pomożemy, jeśli chodzi o to, odsyłając Państwa do różnego rodzaju zapisów, ale przy okazji powiem, że jak już nasza audycja pojawi się także na stronie internetowej Radia Gdańsk, to postaramy się tam umieścić kilka tych dawnych ilustracji. Jak patrzę na te różnego rodzaju mapy, na których umieszczano twierdzę Wisłoujście, to tutaj pojawia się ten problem geograficzny, bo rzeczywiście na tych mapach, no twierdza znajduje się właściwie na plaży, znaczy znajduje się w miejscu, w którym rzeczywiście ta Wisła wpływa do morza, no i nie ma tam już nic, nie ma tego wszystkiego, co dzisiaj kojarzy nam się z otoczeniem twierdzy Wisłoujście, czyli przede wszystkim nie ma Westerplatte, czyli całego tego obszaru półwyspu, który znajduje się na północ od twierdzy Wisłoujście.
Zgadza się. Budowa twierdzy tej pierwszej wieży miała miejsce nad brzegiem morskim, czyli w miejscu dokładnie, gdzie Wisła wpadała do morza. Ta wieża znajdowała się na piaszczystym wzniesieniu takim wydmowym. To było też niejednokrotnie powodem, dla których ta wieża przed tą naszą obecną murowaną wielokrotnie ulegała zniszczeniu, na przykład przez wiatry i fale sztormowe. Więc tak jak to miało miejsce w 1465 roku bodajże. I półwysep Westerplatte, te, które znamy dzisiaj, w zasadzie do XIX wieku nie istnieje, a raczej inaczej, istnieje w postaci piaszczystych łach, wysepek, które były tworzone przez ścierające się prądy, prądy Wisły oraz prądy Zatoki Gdańskiej. Te łachy na mapach często były określone nazwami Nordplatt, Westplatt, Westerplatt, była też również Ostplatt lub Ostenplatt. Te wysepki przez setkę lat one sobie wędrowały. Jak to łachy? Widzimy to chociażby na wysokości Wyspy Sobieszewskiej czy Przekopu. Są tam również takie łachy przy ujściach Wisły. Dopiero w XIX wieku jedna z tych wysepek rozrosła się już do takich rozmiarów, już porośnięta później roślinnością, staje się, powiedzielibyśmy, stałą wysepką i otrzymuje również swoją już, można powiedzieć, też stałą nazwę. Była to nazwa oczywiście Westerplatt, która ostatecznie w XIX wieku, późnym XIX wieku, początku XX wieku, przejście między tą wysepką a stałym lądem zostaje zasypane. Utworzył nam się jednolity półwysep Westerplatte, który znamy do dzisiaj. A dlaczego tak uczyniono? Ta wysepka stanowiła dobrą ochronę dla statków wchodzących na wody Wisły, bowiem wchodząc na wody Wisły obecnym tak zwanym torem podejściowym w osłonie półwyspu Westerplatte, statki są osłonięte od falowań morza, przede wszystkim sztormowych, także częściowo przed wiatrem. Okazało się to być to skutecznym falochronem właśnie dla bezpieczeństwa żeglugi, ale jednocześnie sprawiło również, że wieża, nasza latarnia powoli zaczęła tracić na swoim znaczeniu. Zaczynała wprowadzać w błąd, prowadząc szyprów na światło latarni. Tak więc zakończyła ona swoją działalność jako latarni w 1752 roku.
No ale jeśli pan pozwoli, to jednak cofnijmy się troszeczkę do tych czasów dawniejszych, czyli czasów, kiedy rzeczywiście to wejście było jeszcze wejściem stosunkowo prostym i rzeczywiście nieosłoniętym tym półwyspem. Do czasów, kiedy Westerplatte zaczyna, jakby to powiedzieć, co najwyżej funkcjonować jako właśnie ta niewielka łacha, gdy tymczasem twierdza Wisłoujście no jest już wtedy coraz bardziej strategicznym miejscem i to strategicznym miejscem nie tylko na mapie samego miasta Gdańska, ale zaczyna być też miejscem, które no, wchodzi w skład tej dużej historii, czy też wielkiej historii. No, takim chyba pierwszym wątkiem, kiedy to ta twierdza Wisłoujście się pojawia, no to jest moment, kiedy to król polski próbuje ten Gdańsk zdobyć. Mówimy o czasach Stefana Batorego.
Dokładnie tak. Wiązało się to przede wszystkim z dwoma faktami. Po pierwsze, zakończenie wojny 13-letniej, późniejszy wielki przywilej dla miasta Gdańska Kazimierza IV Jagiellończyka.
Trochę, jak się okazało, na dłuższą metę zbyt hojnego dla tego pięknego miasta.
Zgadza się, bo często zapominamy o tym, iż ten przywilej tak naprawdę nie otrzymał dat zakończenia jego trwania, bo tutaj chodziło przede wszystkim o zrekompensowanie gdańszczanom wystawienia wojsk przeciwko krzyżakom.
Warto podkreślić, że rzeczywiście Gdański, Elbląg i Toruń odgrywały ważną rolę jako sponsorzy tej wojny, bo nikt nie przewidywał, że potrwa ona aż 13 lat i będzie toczona z tak wielkim wysiłkiem finansowym, bo to chyba jest ciekawy przykład, jeśli chodzi o wojnę 13-letnią. Myśmy kiedyś z panią profesor Morzejko poświęcili jedną z naszych audycji tym czasom i to jest taka wojna, którą toczono głównie kupując żołnierzy przeciwnika.
Zgadza się. I tutaj przez 13 lat koszta rosły bezustannie. W sytuacji zakończenia tej wojny należało te zobowiązania spłacić. Król Kazimierz IV Jagiellończyk nadał wielki przywilej, dzięki któremu mamy koronę w chlebie za notabene. Ten przywilej oznaczał, że od tej chwili żaden szyper, czy wpływający tutaj na statku z morza, czy prowadzący flisak swoją łódź wiślaną na Wiśle, nie może dokonać transakcji bezpośredniej handlowej w Gdańsku. To oznacza, że zawsze musiał pośredniczyć kupiec gdański. I tak jak już pan słusznie zauważył, był to bardzo hojny prezent na rzecz spłacenia tych zaciągniętych wojsk. Jednak nie był określony termin, prawda, spłaty, czy wielkość, wysokość i tak dalej. Tak więc dla gdańszczan od XVI wieku ten wielki przywilej, można powiedzieć, że był taką małą konstytucją obrony swoich praw, obrony swoich przywilejów kupieckich i stąd później niejednokrotnie z królami Rzeczpospolitej wynikały kolejne konflikty, takie właśnie jak za czasów Stefana Batorego.
No ta za czasów Stefana Batorego przybrała formę bez mała wojny, bo mieliśmy oblężenie Gdańska, mieliśmy dość śmiałe manewry militarne. No i ta twierdza Wisłoujście pojawia się jako jeden z tych obiektów, które broniły Gdańska i mówiąc najkrócej, to akurat nie tutaj ta wojna się rozstrzygnęła i twierdza Wisłoujście jakby zachowana została w rękach Gdańska.
Zgadza się. Za każdym razem, kiedy dochodzi do oblężenia Gdańska, oblegana jest również twierdza Wisłoujście. Każdy oblegający, niezależnie kto to był, zdawał sobie sprawę z tego, iż mając w rękach twierdzę Wisłoujście, tak naprawdę zamyka się dostęp do portu. Trzyma się ręce na gardle władz miejskich Gdańska i to również uczynił Stefan Batory w 1577 roku, kiedy tutaj oddziały Ernesta Weichera, jednego z członków rodziny Weicherów, tych od założenia miasta dobrze nam znanego, Weicherowa. Ernest Weicher usadowił się ze swoją artylerią na zachodnim brzegu Wisły, czyli w miejscu, gdzie jest dzisiaj Nowy Port. Stamtąd przeprowadził bardzo intensywny atak artyleryjski w kierunku twierdzy. Cała kampania trwała bodajże 6 miesięcy, wówczas także próbowano zbudować most improwizowany. Gdańszczanie oparli swoją obronę w tym momencie o wojska najemne, mimo że już prowadzone były tak zwane formacje wojsk obywatelskich, czyli gdańszczan, którzy pełnili służbę dla miasta, służbę wojskową, jednak ten system jeszcze nie był dość wydolny. Wówczas to jeszcze trzeba było wspierać się wojskami najemnymi, takimi wojskami najemnymi w oblężeniu Batorego. Były tutaj po stronie Gdańska w wojska Abon Winkenbrucha, z Köln, wojska landsknechtowskie, jeżeli tutaj dobrze pamiętam, na pewno też były wojska kawaleryjskie oraz pikierzy na przykład.
No jak patrzymy na ten moment, to on jest o tyle ważny, że te przywileje dla Gdańska zostały nieco ograniczone, ale tak naprawdę można mówić, że ta wojna kończy się zawarciem swoistej ugody, czyli z zachowaniem jednak sporej podmiotowości Gdańska, która będzie właściwie trwała aż do końca Rzeczypospolitej i będzie stanowiła taki balans pomiędzy tym, czego oczekuje Rzeczypospolita od Gdańska, a tego, co jednak ten Gdańsk sobie zachował z tych wielkich przywilejów XV-wiecznych, to rzeczywiście doprowadzi do sytuacji, w której jak popatrzymy później na późniejszą historię Gdańska, to szczególnie w tym wieku XVII i na początku XVIII, Gdańsk właściwie jest tym miastem przy Rzeczypospolitej, jak o nim mówiono, a nie jednym z najważniejszych miast Rzeczypospolitej.
Tak, to prawda. Właśnie tutaj dochodzi do takiej ciekawej metamorfozy, gdzie od konfliktów na linii Gdańsk, Rzeczpospolita, ten wielki przywilej, o także inne sprawy, dochodzi do sytuacji już praktycznie w połowie XVII wieku, kiedy ta wzajemna nieufność trochę już została załagodzona i Gdańsk w okresie potopu w latach 50., od 55 do 60 roku XVII wieku, podejmuje już własne działania militarne w oparciu również o działania Rzeczpospolitej przeciwko Szwedom na Pomorzu. I tak na przykład wojska gdańskie Valentina von Wintera wraz z komendantem twierdzy Wisłouście von Bobartem odbiły jedną z fortyfikacji też ujścia Wisły, tak zwaną Gdańską Głowę z rąk szwedzkich. Były to wspólne działania oblężnicze wojsk Rzeczpospolitej i Gdańska i takim apogeum, powiedzielibyśmy, współpracy, współdziałania, to jest już sytuacja z roku 1734, kiedy to w Gdańsku chroni się legalnie wybrany w ramach elekcji polski król Stanisław Leszczyński i gdańszczanie podejmują się obrony króla przeciwko jego wrogu.
No dobrze, a to wszystko świetnie, ale ja jednak chciałbym, żebyśmy się jednak cofnęli troszeczkę i z czasów co najmniej Karola Gustawa cofnęli się do czasów Gustawa, czyli chciałbym, żebyśmy porozmawiali też o tym epizodzie, który łączy twierdzę Wisłouście z początkiem polskiej floty, z bitwą pod Oliwą, bo tak się składa, że w tych latach 20. XVII wieku to Wisłouście przez jakiś czas staje się bazą polskiej floty.
Zgadza się, baza polskiej floty to jest też dla nas ważny epizod w istnieniu twierdzy Wisłouście i jej funkcjonowaniu. To chodzi wówczas do sytuacji, w której nowo sformowana flota Zygmunta III, której nikt nie pokładał nadziei, nawet strona polska podczas sejmów szlachta często podnosiła głos, że ta flota nie jest potrzebna, nie jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwa. Władze miejskie Gdańska również nie były do końca przekonane. I wówczas takim kompromisem między władzami miejskimi a królewskimi, Królewską Komisją Okrętową było zaproponowanie, żeby ta flota stacjonowała tutaj właśnie przy twierdzy Wisłouście i mimo, że nie było takiego rozporządzenia, że odtąd twierdza Wisłouście jest bazą floty, stała się nią de facto. Okręty stąd podejmowały akcje przeciwko Szwedom na morzu i takim najsłynniejszym, najbardziej znanym oczywiście jest bitwa pod Oliwą z 28 listopada 1627 roku.
Gdy patrzymy na te wydarzenia, to pamiętajmy, że tym konkurentem, a właściwie może inaczej, drugim miejscem, które rozpatrywano jako miejsce stacjonowania polskiej floty jest Puck, czyli de facto wyprzedzono o bardzo wiele lat ten moment, kiedy z kolei na początku lat 20 wieku to Puck był bazą rodzącej się polskiej marynarki wojennej.
Prawda. Tylko Puck miał jeszcze ten problem, że nie był dość ofortyfikowany i to faktycznie nastąpiło tuż przed rokiem 1626, kiedy Szwedzi dość łatwo zdobyli ten zamek Pucki. I tutaj na odsiecz znowu przybywa polska flota z Wisłouścia, oblegając wraz z wojskami lądowymi tą twierdzę, odbiła z rąk szwedzkich. Wówczas flotą dowodził Jakub Marej.
Gdy patrzymy na te wydarzenia bitwy pod Oliwą, to oczywiście pamiętamy ten triumf morski. No, trudno powiedzieć, czy polskiego oręża, bo to bardzo skomplikowane, ta polskość, gdańskość, czy na przykład holenderskość w tamtych czasach, no jest dość skomplikowanym procesem. No, w każdym razie flota w służbie polskiego króla, szwedzkiego zresztą pochodzenia. Gdy patrzymy na te wydarzenia, to trochę zapominamy, choć to, co wy, mówię o przedstawicielach Muzeum Gdańska, przypominacie też te wydarzenia. No niestety to nie zawsze miało te zwycięskie oblicze, bo rok później doszło do bitwy, w której dwa polskie okręty zostały zatapione tuż przy twierdzy Wisłouście.
Zgadza się. W nocy z 5 na 6 lipca 1628 roku flota nasza po zwycięstwie w Bitwie Oliwskiej miała udać się w górę Wisły w celem przeprowadzania napraw i uzupełnienia aprowizacji. Szwedzi bardzo dobrze wyczuli ten moment. Mieli zresztą wielu swoich szpiegów i w Gdańsku, i tutaj na wybrzeżu, także na łodziach przybrzeżnych. O tym też komunikuje się między innymi twierdza Wisłouście z Królewską Komisją Okrętową w sprawie wyłapywania tych szpiegów. I nocą wspomnianej daty nastąpił atak, szybki atak wojsk szwedzkich od strony lądu na naszą flotę. Podczas tego ataku zatonęły dwa okręty, z czego jeden admiralski, rycerz Święty Jerzy, drugi nieco mniejszy okręt Żółty Lew. W tej chwili mając na uwadze, że twierdza Wisłouście powinna być takim miejscem pamięci o pierwszej polskiej flocie regularnej, to chcemy to upamiętnić na kilka sposobów, między innymi tworząc część wystawy poświęconą tym epizodowi. Ponadto chcemy również postawić tutaj pomnik, który będzie upamiętniał te wydarzenia.
To bardzo dobry pomysł, choć ja muszę powiedzieć szczerze, że jak pomyślałem o tym epizodzie polsko-szwedzkiej historii, to przypomina mi się prezentacja wazy w Sztokholmie, gdzie paradoksalnie ten polski wątek jest bardzo silnie rozbudowany, bo po pierwsze ten okręt zupełnie świadomie przedstawiany jest jako okręt tworzony na użytek owej właśnie wojny polskiej, jako ten okręt, który ma być okrętem, który wywrze zemstę za klęskę pod Oliwą. W muzeum pokazywana jest mapa ówczesnej Europy z ogromnym kształtem geograficznym Rzeczypospolitej, pokazującym jej, jaką była wtedy potęgą. No ale co ciekawe, prezentacja jakby momentu zatopienia okrętu Waza to jest oczywiście przekonanie, że najprawdopodobniej to polscy szpiedzy doprowadzili do tej największej klęski, jeśli chodzi o szwedzką flotę.
Jest taki pogląd, że mieli tego dokonać polscy szpiedzy. Jest również taka wersja, iż okręt miał tutaj przybyć celem zemsty na nasze wybrzeże za tą właśnie Bitwę Oliwską. Te wątki już zdementowano w minionych latach.
Najważniejsze zdaje się było to, że król chciał za dużo ozdób na pokładzie tego okrętu.
I faktycznie niektóre z tych ozdób faktycznie są sugestywne, powiedziałbym, bo no, w miejscu tak zwanym galionie na dziobie okrętu mają znajdować się podobizny polskiej szlachty w sposób ukazany taki klęczący, kajający się. To miał być takim wizerunkiem właśnie szlachty, który kierowano tutaj do nas, do Rzeczpospolitej, że jak ten okręt być może przybędzie, to zrobi tutaj porządek. Jednak faktycznie, tak jak wiemy z historii, no nigdy nie przebył.
No dobrze, to w takim razie pozostańmy na chwilę na polskim brzegu, a nie na tym szwedzkim. Jeśli pan pozwoli, to za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Maciej Flis z Muzeum Gdańska, właściwie z Twierdzy Wisłouście, jest moim dzisiejszym rozmówcą. Rozmawiamy właśnie o historii Twierdzy Wisłouście. Za chwilę wracamy do rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Dziś opowiadamy historię Twierdzy Wisłouście. Moim rozmówcą przez Skype'a jest Maciej Flis z Muzeum Gdańska, kierownik Twierdzy Wisłouście. Gdy mówimy o dzisiejszym kształcie Twierdzy Wisłouście i zaczęliśmy mówić o tych trzech wojnach ze Szwecją, które toczono właśnie w latach 20., potem latach 50. i potem na początku XVIII wieku, to te wojny wywołały też ogromne zmiany w Twierdzy Wisłouście. Ona się w tym czasie bardzo zmienia, no i staje się rzeczywiście potężną fortyfikacją.
Zgadza się. Dzisiaj możemy zobaczyć ślady tego rozwoju twierdzy w tym czasie. Gdańsk zawsze miał na uwadze, mówię o władzach miejskich, że twierdza Wisłouście musi być odpowiednio zabezpieczona przed możliwością jej zdobycia, prawda? Bo wspomnieliśmy o tym strategicznym punkcie wcześniej. Tak więc ona cyklicznie, powiedzielibyśmy, mniej więcej co 20-30 lat, jeżeli nie przybywa jej kolejny pierścień obrony, to przybywają kolejne koszarowce czy budynki gospodarcze, które mają wesprzeć działanie twierdzy w okresie przede wszystkim oblężeń i jej kompletnej izolacji. Takimi dzisiaj widocznymi elementami właśnie obronnymi twierdzy Wisłouście, które można zobaczyć, to oprócz tej wieży latarni w centrum jest mur wieniec tak zwany dookoła wieży, budowany w 1562 roku. Wszystko to otoczone jest czterobastionowym fortem Karle, tak się nazywa, czyli fort kwadratowy z lat 1587-1602. Następnie wokół fortu znajduje się fosa i wokół tej fosy znajduje się kolejna fortyfikacja, o czym często nie wiemy, wchodząc już na teren twierdzy Wisłouście, bowiem dzisiaj zarośnięta przez drzewa, krzaki, może nie prezentuje swojego pierwotnego kształtu. Jednak wystarczy spojrzeć na mapę googlowską z góry, czy zwykłą mapę, zobaczymy charakterystyczny gwieździsty kształt. To jest szaniec typu niderlandzkiego z początku XVII wieku. Po licznych przeobrażeniach oczywiście, w szczególności wczesnego wieku XX.
Warto podkreślić, że to jest tak zwany szaniec wschodni, dlatego że zupełnie zapominamy, że jeśli patrzymy na fortyfikację twierdzy Wisłouście, to tym najbardziej, czy szczytowym momencie rozwoju tej twierdzy, po drugiej stronie Wisły znajdował się szaniec zachodni.
Zgadza się. Szaniec zachodni i wschodni tworzyły tą pełną taką gwiazdeczkę z przeciętą Wisłą po środku. Dlaczego w ten sposób? Mianowicie fortyfikacje, zamki, jakiekolwiek obiekty warowne, dawne, ja zawsze to powtarzam naszym turystom zwiedzającym, cebule, ogry i twierdze mają jedną wspólną cechę – warstwy. Czyli kolejne pierścienie obrony, które przemieszczały się do centrum fortyfikacji w momencie, w którym wróg wchodził już na kolejne te elementy, udawało mu się je zdobyć. Czyli obrona warstwowa.
Gdy patrzymy na tę twierdzę, no to rzeczywiście była to twierdza potężna. No i tutaj zacznijmy może rozmawiać też trochę o tym epizodzie, o którym pan już wspomniał. Czyli w momencie, kiedy to Gdańsk jest tym schronieniem dla wybranego przez Polaków króla, którego jednak na tym polskim tronie nie chcą przede wszystkim Rosjanie, a także no nie bardzo chcą Sasi, którzy już przywykli do tego, że to właśnie ktoś z tego kraju jest polskim królem, czyli mówimy o wydarzeniach lat 1733-34. To był moment, w którym ten rejon odgrywał no rolę jakby strategiczną, także w takiej perspektywie europejskiej, no bo o tę polską sukcesję toczono europejską wojnę.
Tak, zgadza się. W tej sytuacji tutaj nawet właśnie swoje wojska przesłała Francja na pomoc właśnie polskiemu królowi.
Choć był to raczej poryw romantyzmu, jak się okazało, niż praktycyzmu, bo ta wyprawa miała zbyt małe siły militarne. No i tak naprawdę właściwie ta wyprawa odbyła się za sprawą jednej osoby, która próbowała ratować honor.
Zgadza się. Hrabia de Plelo, z którego znamy, to jest patronem jednej z ulic w Wisłoujściu, właśnie jest przedstawicielem tego zrywu romantycznego, jak to byśmy powiedzieli, a jednocześnie przykładu, iż to tak naprawdę właśnie i Europa już interesowała się mocno losem Rzeczpospolitej w okresie poprzedzającym bezpośrednio zabory. Było to duże zagrożenie dla stabilizacji w tym regionie, prawda? W tym momencie Rosja zyskiwała bardzo mocno na siłę, Imperium Habsburgów, więc Rzeczpospolita była pewnym buforem w tym czasie dla pozostałych państw i poniekąd też kluczowym. Jednak jak się stało, tak się stało, wiemy wszyscy, zakończyło się zaborami.
No, choć w roku 1933-34 udało się królowi wymknąć z oblężonego Gdańska, no i tak naprawdę dzięki temu uratować wolność, no i pozwoliło mu to dożyć dni swoich we Francji, gdzie sporo po nim pamiątek i dobrych wspomnień pozostało. No, a na polskim tronie pojawił się August III. No, trudno powiedzieć, co by było, gdyby. No, ale w każdym razie, no, nie było to specjalnie szczęśliwe dla Rzeczypospolitej i jej dalszych losów panowanie. No, ale to w takim razie powiedzmy sobie, ta twierdza Wisłoujście i Gdańsk przeżywają potem no, razem z Rzeczypospolitą ten bardzo trudny moment rozbiorów. To jest pierwszy rozbiór, który czyni z Gdańska znowu taki rodzaj wolnego miasta, czyli miasta odciętego od tego swojego zaplecza, a równocześnie otoczonego coraz bardziej przez terytorium Prus. No a potem tak naprawdę mamy już do czynienia z tym ostatnim paroksyzmem, czyli utratą przez Gdańsk wolności i uczynienia go miastem wchodzącym w skład Królestwa Prus. No a potem mamy z kolei epokę napoleońską, kiedy znowu mamy dwa kolejne oblężenia, pierw przez Francuzów, a potem przez wojska rosyjskie. No i właśnie, no i znowu kolejny epizod wolnego miasta, który pomiędzy tymi dwoma oblężeniami się pojawia. Jego ocena wywołuje wielkie emocje. Ja też właśnie kiedyś poświęciłem całą audycję tym wydarzeniom. Wydaje się raczej, że był to trudny i bardzo taki bym powiedział frustrujący dla Gdańska okres historyczny, choć był to rzeczywiście ostatni okres jakiegoś, choć bym powiedział bardzo jeszcze słabego i wątłego połączenia w tej całej napoleońskiej Europie z Księstwem Warszawskim, czyli taki ostatni epizod łączności z Rzeczypospolitą. No ale to jakby wszystko epizody, w których ta twierdza Wisłoujście odgrywa jakąś tam często nawet bardzo dużą rolę.
Zgadza się, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, czy przy oblężeniu 1807 roku, czy 1813 już przez wojska rosyjskie, wojska francuskie w tym momencie się tutaj broniły, ta twierdza również była oblegana. Dodam jeszcze, że na przykład taką ciekawostkę, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć zabytki związane właśnie z tym epizodem. Akurat niestety ubolewamy nad tym mocno, ale znajdują się nie tutaj, lecz w Bibliotece Kórnickiej. Znajduje się tam działo zdobyte przez wojska polskie Napoleona Bonaparte w 1807 roku, zdobyte w Neue Favasse, czyli właśnie w Nowym Porcie obecnym. Jest tam wyeksponowany taki zabytek. Miałem okazję widzieć, wystosowałem zapytanie do Biblioteki Kórnickiej o możliwości wypożyczenia. Perspektywy takie są, jednak musielibyśmy przygotować na to odpowiednie sale wystawiennicze na zasadzie depozytu czy wypożyczenia. Kiedyś być może uda nam się to działo zaprezentować.
No dobrze, no ale to w takim razie porozmawiajmy trochę o późniejszych dziejach twierdzy Wisłoujście. I tutaj ona nie miała specjalnie szczęścia, bo jeśli patrzymy na to, to jak nie piorun, to za przeproszeniem jakiś siarkopol wpływał na jej losy w następnych latach.
Tak, 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 tak. Tutaj nasza twierdza tak mniej więcej, powiedziałbym, od końcówki XIX wieku zaczyna jej się czas pecha, tak? Pecha nieszczęścia, bo zaczynając od 1889 roku, wówczas drugi z trzech hełmów wieży spłonął na skutek uderzenia pioruna wraz z całą wieżą. Odbudowano go już w formie takiego prostego stożka pokrytego łupkiem czarnym. I następnie po okresie dwudziestolecia międzywojennego, to też jest ciekawy epizod, za chwilę być może do tego wrócimy, nadchodzi czas II wojny światowej. Mimo że twierdza w 1945 roku nie stanowiła żadnego silnego punktu oporu przed Armią Czerwoną Armii Niemieckiej, znajdował się tu jedynie lazaret na terenie twierdzy. Lazaret przede wszystkim dla żołnierzy ewakuowanych, niemieckich żołnierzy ewakuowanych z Westerplatte. Bo tak jak w 1939 roku wojska polskie broniły Westerplatte, tak w 1945 niemieckie również broniły się na tym półwyspie. A więc twierdza jako tako nie pełniła tutaj aktywnej funkcji w tej obronie. I mimo to została zniszczona, no powiedzielibyśmy, nawet te zniszczenia sięgałyby między 70-80% w zależności od tego, który jej obszar rozpatrujemy. Sama wieża jeszcze po wojnie się trochę trzymała, mimo że spłonęła, ten hełm spłonął. Trzymała się jakiś czas, wiatry sztormowe roku 55 sprawiły, że ona ostatecznie runęła. Została tylko jedna ze ścian. Podobnie to miało miejsce w przypadku kamienic i odtąd zaczyna się batalia o zachowanie twierdzy Wisłoujście, zachowanie jej dziedzictwa, zachowania historii.
No tak naprawdę najważniejszym epizodem tej kampanii to jest rok 74, czyli moment, kiedy to Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, a dzisiejsze Muzeum Gdańska zajęło się tym obiektem. Choć rzeczywiście na samym początku no właśnie to oblężenie wciąż trwało, dlatego że w bezpośrednim otoczeniu twierdzy Wisłoujście funkcjonowały dwa wzorcowe dla czasów PRL-u zakłady przemysłowe, czyli Siarkopol i Fosfory, które doprowadzały twierdzę do zniszczeń chyba jeszcze większych niż wszystkie te wcześniejsze oblężenia.
To jest prawda. W tej chwili jestem w trakcie spisywania wiadomości z dokumentacji w muzeum z lat 70., bowiem przygotowuję publikację 50-lecia, chcemy opisać te czasy. Wówczas to muzeum podejmowało kilkakrotnie próby otwarcia twierdzy dla zwiedzających w latach 70., 80., które niestety okazała się fiaskiem. Fiaskiem dlaczego? Bo to już tak jak pan redaktor wspomniał, wzorcowe zakłady przemysłowe okresu PRL-u, takie jak Siarkopol, wówczas prowadziły przeładunek tej siarki w sposób, który dzisiaj nam ciężko wyobrazić sobie, ogarnąć to umysłem, żeby...
Znaczy ja jeszcze pamiętam to żółty świat, który wokół tego zakładu funkcjonował, po prostu siarka na takich taśmociągach przesyłana, tak. No to rzeczywiście było niezwykłe. Wszystko było żółte.
Wszystko było żółte. Do dzisiaj ślady tego zobaczymy na przykład w naszej fosie zewnętrznej, która z mapy satelitarnej wygląda jak żółta rzeka, ze względu na tą siarkę zalegającą na jej dnie. Lecz wtedy właśnie przez to zapylenie siarką niestety muzeum nawet nie otrzymało zgody miasta na otwarcie twierdzy dla zwiedzających właśnie ze względu na to zapylenie siarką. Ówczesny sanepid miał nawet określić, że nie można w tym miejscu przebywać dłużej niż 4 godziny. Miało to również swój negatywny efekt na zachowanie tegoż obiektu. Siarka osiadająca na cegłach, na zaprawach, wraz mieszając się z deszczem, prawda, wytwarza, tworzy po prostu kwas, który rozpuszcza i cegłę, i same zaprawy, przez co ona stopniowo zaczęła coraz bardziej niszczyć.
No tak naprawdę ten moment, kiedy to wszystko mogło zacząć wracać do normalności, czyli do tego stanu, w którym znajduje się dziś twierdza Wisłoujście, a da Bóg, że będzie znajdowała się jeszcze większym dostępem dla turystów w najbliższych latach, i o tym pewnie za dwa słowa za chwilę powiemy, no zaczęło się po roku 1990, kiedy mamy do czynienia z jednej strony znacznie większą troską o twierdzę Wisłoujście, ale też i znacznie większą troską o ochronę środowiska, i to jest czas, kiedy te zakłady, także z przyczyn zresztą ekonomicznych, przestają albo istnieć, albo ich działalność staje się znacznie bardziej ekologiczna. No i to jest szansa dla twierdzy Wisłoujście. No i już dziś twierdza może się pokazać publiczności jako obiekt rzeczywiście wart obejrzenia, ale z tego co rozumiem, to w najbliższych latach to ma się jeszcze bardziej poprawiać.
Tak, jak najbardziej. Tutaj już wspomnieliśmy o tym, że warunki przede wszystkim właśnie te ekologiczne nam się bardzo mocno zmieniły, to trzeba przyznać, bowiem już tutaj od lat 2000 Siarkopol na szczęście usunął wieże granulacji, te taśmociągi wspomniane nie przewożą już siarki, a siarka jest przewożona teraz częściej już w formie płynnej w cysternach, dzięki czemu no, troszeczkę nam się porządkuje ten teren, właśnie tutaj można przebywać, co udowodniły na przykład nasze majówki twierdzy Wisłoujście, zwiedzający bardzo chętnie tutaj przebywali, zostawali na dłużej wokół przyrody twierdzy Wisłoujście. A w tej chwili tak, szykujemy się do poważnych przeobrażeń twierdzy, poważnych remontów. Chcemy również udostępnić ten obiekt szerzej, chcemy dłużej, przede wszystkim także i zimą. W związku z tym zaczynają się właśnie niebawem remonty. Będzie to cykl remontów następujących jeden po drugim, które będą trwały do 2024 roku. I teraz może na chwilę się zatrzymam, żebyśmy tutaj sobie ustalili, od czego zacząć, prawda, bo prac jest tyle.
Doktor, porozmawiajmy o tym z perspektywy no, turysty, bo po pierwsze to jest chyba najważniejsze. Znaczy, co dziś możemy zobaczyć, a co dzięki kolejnym zmianom będą mogli zobaczyć turyści w tych najbliższych latach?
Tak, obecna trasa zwiedzania twierdzy Wisłoujście w sezonie letnim obejmuje przede wszystkim wieżę z tarasem widokowym na jej szczycie, dwie kazamaty Fortu Carré, czyli kazamaty bastionu artyleryjskiego, kazamaty bastionu Furta Wodna, dom komendanta z mini wystawą poświęconą archeologii twierdzy Wisłoujście i jeden z bastionów, szczyt bastionu Furta Wodna. Po remontach najbliższych otworzymy dwa nowe obiekty poza fortem. Będzie to tak zwany koszarowiec napoleoński, znajdujący się przy bramie Polskiego Klubu Morskiego, oraz hangar, tak zwany uniwersytecki hangar jachtowy, przy którym znajdują się też znane sekcje U-bota. To będą budynki całoroczne. To będą budynki całoroczne, które będą prezentować nam historię twierdzy także w tym okresie, w którym ona musi pozostać zamknięta, czyli zimowym, ze względu na hibernację naszych nietoperzy. Musimy mieć zamkniętą twierdzę w tym okresie. Więc będą to takie dwa budynki pracujące całorocznie. A latem otwieramy wnętrze fortu z nowymi ścieżkami zwiedzania, w tym kamienice, kuchnia pod domem komendanta, także i wnętrza kamienic, kwater oficerskich. Być może uda nam się tutaj zastosować także i technologie pozwalające na udostępnienie także i części kazamatowych, jednak to musimy także zaopiniować z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Na pewno ta wystawa we wnętrzu fortu, we wnętrzu twierdzy, chcielibyśmy, żeby komunikowała naszym zwiedzającym nie tylko te piękne dzieje, wielką historię twierdzy Wisłoujście, ale także tą mikrohistorię, czyli załoga. Kto tutaj przebywał, jak żył, co spożywał, co mu dolegało, jak sobie z tym radził. Chcielibyśmy, żeby zwiedzający to poznali tylko za pomocą klasycznej sposób przedstawiania wystaw, na przykład zabytków, ale i także za pomocą stanowisk, w których na przykład będziemy mogli usiąść przy stole oficera, przeczytać jego notatki, przyjrzeć się tym, czym się zajmował w czasie wolnym, wejść do kuchni domu komendanta, tam nie tylko zobaczyć, jak wygląda wyposażenie kuchni, ale i także przy poszczególnych okazjach planujemy prowadzić zajęcia warsztatowe z kuchni dawnej i regionalnej.
gdy patrzymy na twierdzę Wisłoujście, to ja myślę, że taką turystyczną wielką szansą byłoby i jest już do pewnego stopnia to zwiedzanie wodne, dlatego że twierdza Wisłoujście bardzo zyskuje wtedy, kiedy patrzymy na nią z wodnego obszaru. To jest to miejsce, które pozwala nam zobaczyć ją w pełnej krasie i myślę, że tak naprawdę wszelkie idee związane z tramwajem wodnym, czy też statkami wycieczkowymi, które pływają od Westerplatte do centrum Gdańska, to jest ta szansa, jeśli chodzi o tego turystę, który mógłby dotrzeć do twierdzy Wisłoujście. Choć też z drugiej strony rozbudowa nowoczesnych tras rowerowych może rzeczywiście także tę drogę od strony lądu dla was uczynić znacznie bardziej atrakcyjną.
Prawda. Czekamy tutaj, aż uda się podłączyć ścieżkę rowerową, która biegnie trasą ulicą Sucharskiego na Westerplatte. Czekamy na nitkę łączącą z twierdzą Wisłoujście. Jednak tutaj właśnie, jeżeli chodzi o przeprawę promową, wiadomo, że od lat ona wywołuje duże emocje związane z tym, że rowerzyści, osoby, które spacerują pasem nadmorskim, natrafiają do nowego portu, widzą twierdzę z drugiej strony, nie mogą do nas dotrzeć.
To prawda, raczej tutaj pewnym paradoksem jest to, że super nowoczesny tunel odciął dla rowerzystów tę trasę w dużym stopniu.
Tak, przejeżdża przez tunel autobus też specjalnie dla rowerów, no ale wiadomo, że raczej rowerzyści nie po to wsiadają na rower, żeby jeździć autobusem, dlatego jednak ten tunel trochę omijają.
Troszeczkę wszyscy żałujemy tego starego promu, który no co prawda nie był specjalnie komfortowy, ale rzeczywiście no, był takim elementem no, swoistą turystyczną atrakcją w tym miejscu, no i właśnie no, tego łatwego dostępu do twierdzy Wisłoujście.
Tak, tak. Próbowaliśmy w minionych latach przewracać tą nitkę połączenia właśnie między Nowym Portem a twierdzą Wisłoujście. Tutaj razem z spółką armatorską Polsail, która dysponuje dwoma kutrami. Jednym z nich, Baltic Star, regularnie mogliśmy spotkać na ujściu Wisły podczas naszych wydarzeń plenerowych, majówki, inscenizacji bitwy czy zwiedzania nocnego podczas nocy muzeów. I w tej chwili mam już taką dobrą wiadomość. Tutaj właśnie Polsail oraz Fundacja Dziedzictwa Morskiego, bo oni współdziałają razem w ramach jednego organizmu, dzierżawią teren dawnego przystanku tramwaju wodnego w twierdzy Wisłoujście, dzierżawią od Muzeum Gdańska. W związku z tym planują uruchomić już stałą trasę przepraw, przepraw między Nowym Portem a twierdzą, ale i także kolejne trasy zwiedzania wodnego Gdańska i kto wie, być może dalej.
No dobrze, no ale to w takim razie korci mnie pytanie, no co po pandemii, znaczy mówiąc najkrócej, kiedy będziemy mogli uczestniczyć no, i w jakiej formie w zwiedzaniu Wisłoujścia? No i no, jakie są wasze plany no, wobec tego wszystkiego, co no, niestety stawia pod znakiem zapytania wciąż wiele różnego rodzaju przedsięwzięć?
Zgadza się. Tutaj oczywiście pod znakiem zapytania stoi przede wszystkim rok następny. Już w tej chwili zaznaczyliśmy, że twierdza może być zamknięta do 2024 roku w związku z nasileniem tych prac remontowych. W tym roku one wszystkie ruszają, tak? Ale tak naprawdę następujące lata i postęp tych prac będzie regulowało każdy kolejny rok. To znaczy zakładamy, że możemy otworzyć twierdzę już w przyszłym roku, w niezmniejszonym zakresie, bo wiadomo, część tutaj obiektów będzie wciąż przechodziła remont. Jednakże w tym roku no nie jest to możliwe, bo na dzień dobry, tak powiem, tutaj już rusza remont muru oporowego w północnej części fortu, przez to połowa dziedzińca będzie niedostępna, ale i także niebawem ruszą prace przy elewacjach kamienic, a także elewacji samej wieży, więc po zakupie biletu otrzymalibyśmy wejście jedynie na dziedziniec. Jest to troszeczkę trudne dla zwiedzających, dla których przede wszystkim największą atrakcją jest to wieża z tarasem widokowym. Jednak już w przyszłym roku, no jestem pewny, że tutaj dyrekcja będzie starała się wszelkimi siłami doprowadzić do jakiegoś częściowego otwarcia obiektu. Tylko tak naprawdę, tak jak wspomniałem, będzie to regulowane na podstawie trwających prac remontowych i prawa budowlanego, które w jakiś stopniu musi ograniczać przepływ ruchu osób wokół tych prac.
No dobrze, to będziemy trzymali kciuki za te wszystkie kolejne etapy prac remontowych, żeby móc, mówiąc najkrócej, nie tylko jak dotychczas oglądać twierdzę Wisłoujście, ale przede wszystkim no, oglądać ją już w tej pełnej krasie, w tym wszystkich miejscach, o których pan wspomniał, mówiąc o właśnie waszych kolejnych planach. Ale to w takim razie, czy istnieje jakaś możliwość wykorzystywania nowych nowych technologii, żebyśmy te twierdze Wisłoujście jednak nie stracili z oczu, czyli mówiąc najkrócej, czy oprócz tej naszej wizyty trochę wirtualnej u pana też będziemy mogli na przykład co pewien czas postęp robót obserwować, no chociażby w takiej wirtualnej formie?
Zaczynając od kwestii multimediów już w tej chwili dostępnych, pamiętajmy o tym, że teren wokół fortu, tak zwany szaniec wschodni, jest ogólnodostępny i te prace może będziemy mogli podziwiać na bieżąco, jeżeli chodzi o Koszarowiec Napoleoński czy hangar przy Ubocie. Jest również dostępna aplikacja na stronie www.muzeumgdańsk.pl wirtualnego zwiedzenia twierdzy, która nam troszeczkę pomoże zwiedzać ten obszar szańca wschodniego. Kiedy tutaj nie mamy żadnego przewodnika, to wówczas możemy skorzystać z tej aplikacji. Ponadto w latach następnych, no już tak naprawdę jak ruszą te remonty, będziemy starali się z Państwem regularnie dzielić postępem tych prac za pomocą mediów społecznościowych, oficjalny kanał Twierdza Wisłoujście, oddział Muzeum Gdańska na Facebooku, strona Muzeum Gdańska oczywiście, ale i również jeżeli pozwolą na to przede wszystkim obostrzenia epidemiczne oraz obostrzenia związane z prawem budowlanym, prawda, ograniczenie tego ruchu przy placu budowy. Jeżeli na to pozwolą te obostrzenia, to planujemy również taki cykl dni otwartych na zasadzie wejścia, zobaczenia, jak wygląda postęp prac w danym okresie.
No to trzymamy kciuki jednym słowem. Przypominam, Maciej Flis z Muzeum Gdańska, kierownik twierdzy Wisłoujście, był dzisiejszym moim rozmówcą. Rozmawialiśmy o twierdzy Wisłoujście i to zarówno o jej historii, tej najdawniejszej, tej troszeczkę mniej dawnej, no szczególnie tych trudnych czasach PRL-u, ale także rozmawialiśmy no, o tych wszystkich planach związanych z remontem obiektów, które będą dla, myślę, wszystkich turystów bardzo atrakcyjne w najbliższym czasie. Bardzo panu zazdrościmy tego siedzenia na dziedzińcu i spoglądania na to wszystko, słuchania tych wszystkich ptaszków. Czasami wiatr nam przeszkadzał, ale za co troszeczkę państwa przepraszamy, ale proszę to zrozumieć. Na pewno dźwięk ptaszków był tego wart, żeby co pewien czas usłyszeć w mikrofonie także powiewy wiatru. Bardzo jeszcze raz dziękuję za dzisiejszą rozmowę, również a państwu dziękuję za udział przy dzisiejszej audycji.
Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję państwu.